Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, debiut w audycji, i Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego imienia Lecha Wałęsy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani redaktor.
Zaczynamy. Gdańskie lotnisko ponownie wśród najlepszych na świecie, a Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna liderem wsparcia inwestycji w naszym kraju. Do tego dobre wyniki lotniska, a strefa wspomagać będzie granice. To zacznijmy na początek od rankingu lotnisk według AirHelp. Wzięto tutaj pod uwagę 230 portów lotniczych z prawie 70 krajów i tak Gdański Port Lotniczy zajął najlepsze miejsce spośród polskich portów, 51. Warszawskie było 66. Kraków-Balice 90. Modlin 120. Wrocławskie 123. A Katowice 173. Najgorsze z europejskich lotnisk to London Gatwick i Heraklion na Krecie. Co ważne, ranking powstał na podstawie opinii podróżnych. To gratulacje, panie prezesie. I jakie znaczenie mają takie rankingi?
No właśnie, najważniejsze jest to, że to podróżni, czyli nasi pasażerowie, nasi goście nas oceniają. Więc to jest zawsze najmilsze, jeżeli jesteś dobrze oceniony. Natomiast ja nie przywiązuję aż takiej wagi do rankingów. Bardziej nam zależy na tym, żebyśmy dbali o pasażera w każdym momencie, czyli cały czas urozmaicali swoją ofertę, cały czas, żebyśmy poszukiwali jego potrzeb na terminalu i starali się wychodzić tym oczekiwaniom naprzeciw. Drugi element, taki chyba szalenie istotny, to jest to, żeby lotnisko pełniło taką bramę do regionu, czyli było takim pierwszym wejściem, no bo tak to zwykle jest. Jeżeli pasażer zagraniczny albo nawet krajowy przylatuje na lotnisko, to jest jego pierwsze zetknięcie z regionem. No i on musi się zetknąć w taki godny nas Pomorzan sposób. I myślę, że to jest taki drugi cel, który nam przyświeca.
A co sobie podróżni cenią najbardziej, tak jak pan obserwował opinię i pewnie niejednokrotnie wsłuchuje się pan w głosy ludzi, którzy przetaczają się przez nasze lotnisko?
No oczywiście punktualność to jest pierwsza rzecz, tak? Każdy chce odlecieć o czasie, bo każdy ma jakieś plany w życiu. Dwa, każdy chce sprawnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. To jest challenge od pandemii, od kilku lat, w związku również z sytuacją na rynku pracy, gdzie nie mamy pracowników aż tylu, ilu byśmy chcieli, więc to jest kolejny challenge. No a później, jak już jest w tej strefie komfortu, swobody, no to chciałby wydać pieniądze w określony sposób i temu wychodzą naprzeciw nasi kontrahenci z grupy Lagardère, którzy otwierają sklepy i kawiarnie, czy to wolnocłowe, czy niewolnocłowe. Przypomnę, że jedyny sklep Victoria's Secret w Gdańsku jest właśnie na lotnisku. No i to są właśnie te takie pomysły, żeby znowu wychodzić pasażerom naprzeciw i powodować, żeby ten ich lot był przyjemny.
A z punktu widzenia prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pan prezes lata i porównuje różne lotniska, to jak pan ocenia? Teraz też będąc klientem lotniska.
Nie, no oczywiście ja pamiętam lotniska jeszcze z samych początków, jak było, ale też tak porównując sobie te możliwości komunikacyjne, Gdańsk, Słupsk, bo mówimy o całym regionie, na pewno lokalizacja i dostęp do lotniska to jest jeden z bardzo ważnych elementów i myślę, że w ogóle kończąca się inwestycja pod tytułem S6, ona pozwoli również, że w ciągu godziny będzie można do lotniska dotrzeć, a to jest jakby dobry sygnał dla potencjalnych inwestorów, którzy szukają właśnie takich miejsc, że ten dostęp komunikacyjny jest jednym z pierwszych, najbardziej istotnych przy podejmowaniu decyzji. Oczywiście też potencjał, który jest, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, a tutaj takie mamy w Trójmieście, także no, gratuluję panu prezesowi, że lotnisko jest wysoko. Myślę też, że taki element jakby dostępu, bliskość miasta. Byłem w takich lotniska, gdzie czasami, żeby się wydostać z lotniska i dojechać do miasta, to godzina, półtorej to trwało. U nas mamy to bardzo dobrze skomunikowane i czy przez PKM-kę, tak. I ta odległość też nie jest duża, także cieszę się, że lotnisko rośnie, bo to jest również związane z tym, że ci inwestorzy będą się pojawiali i sobie też cenią tą możliwość jakby dostępu do szybkiego połączenia.
No to pan prezes powiedział o inwestorach, to w takim razie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i tutaj też gratulacje, utrzymuje pozycję lidera wśród stref ekonomicznych. W pierwszym półroczu tego roku wydała 36 decyzji o wsparciu, a zadeklarowane inwestycje, nakłady inwestycyjne przedsiębiorców przekroczyły 402 miliony złotych. No to w takim razie, co przyciąga tych nowych inwestorów do strefy, oprócz już dobrze skomunikowanego lotniska?
Ja myślę, że przede wszystkim każdy kalkuluje pod kątem optymalizacji swoich procesów biznesowych i tutaj narzędzie, którym dysponują spółki zarządzające Polską Strefą Inwestycji, tak jak i my jesteśmy na terenie 226 gmin, to jest pomoc publiczną, którą w imieniu ministra rozwoju i technologii takim inwestorom udzielamy. I tu jest ekonomia. Jeżeli wychodzi z rachunku, że można przez pewien czas niektóre środki zatrzymać w spółce i przeznaczyć je na kolejne inwestycje, to spółki to robią. Swego czasu inwestorzy zagraniczni mieli tutaj specjalizację w tym zakresie, ale już od kilku lat obserwujemy, że bardzo wiele firm polskich również potrafi liczyć i podejmują takie decyzje, żeby ten proces biznesowy u siebie optymalizować.
No to jeszcze kwestie ekonomiczne. Wracamy do lotniska, które podsumowało pierwsze pół roku. Jest dobrze, panie
prezesie?
Jest
bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, jak na pełen te optymizm. Warunki, które mamy jeszcze w otoczeniu, pamiętajmy, no mamy tak 15-procentowy wzrost ilości obsłużonych pasażerów. Doszliśmy do 3 milionów, co oznacza, że rekord 6 milionów na pewno będzie pobity. Oczywiście jest pytanie tylko, jak bardzo zostanie pobity, ale cargo rośnie o 15%, co jest szczególnie istotne, bo cargo, przypomnijmy, ono wyprzedza pewien ruch, który się będzie dział w gospodarce, bo cargo lotnicze akurat jest tym wyprzedzającym czynnikiem, więc to świadczy o nadchodzącej koniunkturze. 60-procentowy wzrost w przelotach czarterowych, więc to oznacza, znowu to jest początek sezonu, bo ja przypomnę, że dopiero jesteśmy w lipcu, więc teraz będzie ten właściwy szczyt sezonu, lipiec, sierpień, ale jeżeli mamy prawie 50-procentowy wzrost, no to jest silnik, który ciągnie teraz w ogóle lotnisko do góry i aż jestem sam ciekawy, jak mocno my wszyscy jesteśmy skłonni do podróżowania za granicę. No i kolejny silnik to tanie linie lotnicze. Tutaj się nie zmienia nic od pandemii, czyli tanie linie lotnicze, które ciągną, mają już 80% udziału w rynku i ciągną ten cały rynek. Te tradycyjne jeszcze cały czas gdzieś tam próbują odnaleźć swoje miejsce popandemiczne. To jest związane oczywiście z tym, co się dzieje cały czas w tym ruchu biznesowym, który jednak jego tempo osłabło, jednak ta hybrydowa praca też wpływa na to, ale tanie linie, czyli my de facto, no bo tanimi liniami to już my latamy, już nawet część biznesu lata tanimi liniami, więc ten rynek się
ustabilizował. Ostatnio nawet byłego premiera ktoś namierzył.
No, premier Morawiecki lata, no ale to znaczy też politycy latają, wszyscy tak. Lata, no w każdym bądź razie ten silnik bardzo mocno idzie do przodu, więc ja powiem tak, no na lotnisku, gdybyśmy patrzyli w taki sposób, jakie sygnały dostajemy co do cykli koniunkturalnych, co do tego, co się będzie działo, same znakomite.
No to wypada tylko gratulować i trzymać kciuki, żeby się to wszystko rozwijało i szło jak najlepiej, chociaż tak się zastanawiam, gdzie tu jest miejsce. Mieszkam na Morenie i wyglądam z balkonu, co chwilę leci samolot w jedną albo w drugą stronę i się zawsze zastanawiam, jak to jest możliwe, że jeden ląduje, drugi startuje, jak to wszystko jest logistycznie.
Ale one nie lecą falami, bo też mamy to do siebie, że jak obserwujemy, to wydaje nam się, że one cały czas latają non-stop na to. Natomiast pamiętajmy, że to są pewne fale. Co dwie, co trzy godziny jest faktycznie to natężenie ruchu i później jest dwie godziny przerwy. Także można znaleźć sobie na drinka i na gazetkę czas między falami.
O, tutaj mamy pytanie od słuchacza albo słuchaczki. Lotnisko może być bramą regionu, tylko dlaczego te ceny na lotnisku są często o 100% wyższe?
No ceny na lotniskach tak jak w kinie. Ja bym też mógł powiedzieć, że dlaczego w kinie popcorn kosztuje tyle, ile kosztuje, a nie tyle, ile w Biedronce. No niestety, tak to jest, że nie porównujmy też cen na lotniskach do cen w dyskontach typu Biedronka, typu Lidl, bo to będą inne. I to jest oczywiste, że w takich miejscach jak kino, jak lotnisko, ceny są droższe. Natomiast powiem tak, czy one są aż tak mocno drogie? Ja pamiętajmy, że system lotniskowy polega na tym. Do nas przychodzą linie lotnicze i mówią, dajcie nam latać za darmo. Czyli obniżcie opłaty lotniskowe. okej, jeżeli obniżymy te opłaty lotniskowe, no to skąd będziemy mieli na ludzi związanych z bezpieczeństwem, na straż pożarną, czyli na całą eksploatację, cały dział techniczny, który utrzymuje lotnisko w czasie zimowym i w czasie letnim, no to mówią, weźcie pieniądze od pasażerów, czy niech pasażerowie zostawią na parkingu, w restauracji, w sklepie wolnocłowym. No i myśmy ten model też przyjęli. Większość lotnisk przyjmuje te modele. Czyli staramy się obniżać opłaty lotniskowe, natomiast gdzieś musimy zarobić na tą obsługę techniczną. No i dzięki temu zarabiamy w sklepach, zarabiamy też w restauracjach, zarabiamy na parkingach, mamy tam kawałek swojej złotówki, no i dlatego te ceny są też wyższe.
No a poza tym wystarczy odwiedzić toalety na lotnisku, jedne z najpiękniejszych, jakie widziałam, naprawdę, także...
A to dziękuję, ale to są właśnie te doświadczenia pasażera, to jest właśnie to, i to nie tylko pasażera, ale właśnie tego gościa przyjeżdżającego, bo myśmy wyszli z tego założenia, że gdzie gość, pierwsze miejsce, które ląduje na lotnisku, to jest toaleta. Ta toaleta decyduje o tym, jaki masz obraz danego regionu.
No i tutaj brawo, to teraz dajmy powiedzieć coś panu prezesowi Kamińskiemu. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z kolei została partnerem projektu Idei Bootcamp, koncentrującego się na innowacjach technologicznych w zakresie bezpieczeństwa polskich granic na lądzie i na morzu. I teraz rekrutacja rusza, to jest ważne dla firm, które chciałyby przystąpić 20 sierpnia. No i co będzie się działo w ramach tego projektu, panie prezesie?
Znaczy, ja myślę, że jest to jeden z ciekawszych projektów. Wiemy, co się dzieje za granicą, jak wygląda w tej chwili sytuacja międzynarodowa, ale w ostatnich latach NATO między innymi uruchomiło takie inicjatywy, które mają na celu poszukiwanie firm, które mogą oferować technologie podwójnego zastosowania, czyli takie technologie, które możemy wykorzystać w obronności, ale możemy też je wykorzystać w gospodarce. Czy każdy z nas mógłby je zastosować chociażby u siebie w firmach. I to, co się w tej chwili dzieje, ten pierwszy nabór, mamy taką współpracę z Politechniką Gdańską, oczywiście koordynuje to Gdański Park Naukowo-Technologiczny i widzimy, że jest to jedna z szans na to, żeby na przykład w parku w ramach akceleracji mogły zaistnieć takie podmioty, które mają coś do zaoferowania. Program Diana NATO to jest coś, co wiąże się również z możliwością dużych środków, czyli tam są też fundusze inwestycyjne. Jeżeli pomysł biznesowy będzie na tyle ciekawy, że warto w niego zainwestować, to jest szansa, żeby takie źródła pozyskać. Jakby w tym programie uczestniczy i PFR, uczestniczy Ministerstwo Obrony Narodowej. Ciekawostką może jest też to, że jakby sam resort Ministerstwa Rozwoju rozważa, czy jeżeli chodzi o ustawę o Polskiej Strefie Inwestycji, czy nie dopuścić też możliwości wspierania pomocą publiczną inwestycji, które dotyczą szeroko rozumianej obronności. Także to też jest jeden z takich tematów, który wpisuje się w działalność spółek zarządzających strefami. Współpracujemy też tutaj w tym zakresie z Krakowskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, który też zarządza strefą, czyli widzimy, że jakby jest połączenie tych instytucji na poziomie chociażby wspólnych doświadczeń, że zarówno jedna, druga strefa posiada, zarządza strefą, ale też posiada własne parki technologiczne. Także no, liczymy, że również aktywność naszych przedsiębiorców w tym zakresie będzie widoczna i w sierpniu po tym 20 będziemy mogli państwu też powiedzieć, jak to wygląda.
A jakieś szczególne warunki trzeba spełnić, żeby się wystartować w ogóle w tym programie, zakwalifikować się?
Jest to 3-dniowe szkolenie, na którym będzie możliwość spotkania się z mentorami, z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i również przedstawicielami tego sektora obronnego. Będą przedstawione pewne oczekiwania, w jakim kierunku powinny takie firmy pójść, co mogłyby zaoferować. I podejrzewam, że będzie selekcja i to, co będzie pewnie bardziej potrzebne dla tych sektorów, to będzie w pierwszej kolejności wspierane. Ale myślę, że to jest program długofalowy i wiążemy z nim duże nadzieje i mamy też swoje pomysły na to, żeby w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym ten rodzaj rodzaj działalności rozwinąć.
No to ja mam nadzieję, że po 24 sierpnia się spotkamy i troszkę porozmawiamy na temat.
Oczywiście.
Z jakimi propozycjami i co tu się będzie działo, jakie firmy się zgłosiły, o ile oczywiście będzie można o tym mówić, biorąc pod uwagę, że będzie miało to związek z obronnością. I nie zawsze o wszystkim w związku z tym można rozmawiać. Mówić. Ale o tym, o czym będzie można, to z przyjemnością porozmawiamy. No to teraz jeszcze... Kręcimy się wokół spraw związanych też z lotnictwem, a to świeża sprawa. Amerykański koncern lotniczy, zbrojeniowy, kosmiczny Boeing przyznał się do oszustwa kryminalnego związanego ze śmiertelnymi katastrofami 737 MAX. Rozbiły się chyba dwie maszyny. Według prokuratury konstruktor samolotu świadomie złożył fałszywe oświadczenia na temat oprogramowania tego samolotu. Koncern zapłacił grzywnę w wysokości prawie $500 milionów. No i zgodnie z porozumieniem sądowym Boeing zostanie uznany za przestępcę, uniknie procesu, co może ułatwić próby wyjścia z kryzysu produkcyjnego. Był tutaj, po tym jak się te dwie maszyny rozbiły i była mowa o tym, że coś jest z wadliwym oprogramowaniem, wiem, że firmy lotnicze musiały uziemić, mając w zasobach i samoloty właśnie te konkretnie. I to się potem troszkę odbiło na podróżnych, ale co właściwie ten, znaczy nie wiem, czy można to nazwać wyrokiem, skoro firma się przyznała, ale co to oznacza i dla tej firmy, dla przewoźników lotniczych, dla klientów podróżnych, którzy będą podróżowali, nadal podróżują?
Nie, to tak naprawdę oznacza dla Boeinga. No wiemy dobrze, że Stany Zjednoczone i wszelkie kwestie odszkodowawcze, wszelkie kwestie prawne tam są na zupełnie innym poziomie niż w Polsce, na zupełnie innym. No i faktem jest, że katastrofy były spowodowane przez wadliwe oprogramowanie. I to jest fakt. Teraz przypomnijmy też, co się zaczęło dziać, bo też musimy sobie zdawać sprawę. My mamy na świecie dwóch największych producentów samolotów. Jeden to jest Boeing, drugi to jest Airbus europejski. Ci producenci odpowiadają za 80-kilka% całej produkcji. W związku z tym te dwie katastrofy i w ogóle ten incydent groził Boeingowi no, nawet pod kątem stabilizacji istnienia tej firmy. W związku z tym ja to traktuję jako pewien sposób na zamknięcie, oczywiście nie całkowite, ale zamknięcie pewnych kwestii prawnych. Natomiast pamiętajmy, że Boeing jest przez te incydenty jest w kryzysie od kilku lat i spóźnia się z dostawami samolotów i tak się spóźnia o 5 lat mniej więcej, jeśli chodzi o poszczególnych przewoźników. No i tak, przewoźnicy mają zamówione samoloty, te zamówienia nie są realizowane. Nie są też realizowane, ponieważ władza lotnicza, która nadzoruje Boeinga, teraz przygląda się każdej części, każdemu procesowi produkcyjnemu razy 10 i to jest uzasadnione, no bo raz zostały oszukane. W związku z tym to wszystko jeszcze wydłuża pewne procesy. No i taki producent z jednej strony ma kwestie odszkodowawcze w stosunku do pasażerów związanych z tymi dwoma wypadkami. Ma kwestie odszkodowawcze za kontrakty, które ma podpisane na całym świecie z liniami lotniczymi i nie realizuje tych kontraktów. Ma na głowie władzę lotniczą, która czuwa nad każdym jego elementem i przez to kolejny sposób wydłuża procesy produkcji samolotów. No i to jest pewien etap, to jest zamknięcie pewnego etapu. Ja bym to tak traktował w taki sposób. Bo znowu nikt sobie nie wyobraża, gdyby na przykład taka firma teraz zniknęła z rynku lotniczego, no to znowu to kto będzie te samoloty produkował.
Biorąc pod uwagę też te, które już latają i kwestia części przecież
no wszystkiego, no to jest, więc ja to traktuję typowo w kategoriach prawnych, w kategoriach takich odszkodowawczych, prawnych, zamknięcie pewnego etapu, bo też nie całego etapu. Natomiast Boeing, no nie ma dobrej serii. Nie ma dobrej serii już od kilku lat.
Może to jest szansa dla Airbusa tutaj, żeby wykorzystać sytuację. Główny konkurent ma problemy, to teraz przejąć rynek albo w części.
I zainwestować w Polsę, dlaczego nie? Myślę,
no że w ogóle toczą się teraz przecież rozmowy, czy to Polska nie ma zainwestować w Airbusa, bo przypomnę, że Airbus jest takim europejskim konsorcjum. No i właśnie pojawiły się takie różnego rodzaju komunikaty na stole, że być może Polska będzie chciała w jakiś sposób zainwestować w Airbusa i być udziałowcem, współudziałowcem szefem tego koncernu. Natomiast to pamiętajmy, że na rynku musi być równowaga. Ta karma zawsze wraca, bo przypomnę, że Airbus ma z kolei problemy z silnikami swoich samolotów, czyli to pośrednio nie jest już wina Airbusa, ale producenta silników samolotowych. No ale efekt jest taki, że na przykład Wizz Air, który jest właśnie, który ma Airbusy z tymi wadliwymi silnikami, musiał uziemić 50 samolotów. No więc to jest tak, że to jest rynek po prostu.
No ciekawie to wygląda. Na szczęście katastrof lotniczych, poważnych takich naprawdę jest niewiele i to chyba...
Cały czas transport lotniczy jest najbezpieczniejszą gałęzią transportu, jeżeli patrzymy na ilość wykonanej pracy przewozowej. I no, to od lat się nie zmienia.
No i będziemy pewnie korzystać. Tak,
ja zawsze powtarzam, że trzeba być wielkim szczęściarzem, żeby znaleźć się naprawdę w tym samolocie, któremu się coś stanie.
To wolałabym, żeby żadne z nas takim szczęściarzem nie było.
Na pewno
było.
Nie jesteśmy, bośmy grali w flotka. Tak.
No właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam się niestety już skończył. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tomasz Kloskowski, prezes Gdańskiego Portu Lotniczego imienia Lecha Wałęsy. Audycję realizowała Kasia, piekło prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w poniedziałek o tej samej porze. Udanego weekendu.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.